Topografia pęknięć. Nierówności jako sejsmograf kapitalizmu. Materiał przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Gdy tylko porzucimy myślenie o współczesnym kapitalizmie jako o zbiorze statycznych instytucji i dostrzeżemy w nim układ dynamicznych sprzeczności, obraz radykalnie się zmienia. Wówczas nierówności dochodowe przestają być wstydliwym efektem ubocznym wzrostu, a stają się sejsmografem głębszych naprężeń. Rejestrują one tarcie pomiędzy trzema sferami: bezosobową logiką rynków finansowych, polityczną logiką państw demokratycznych oraz logiką świata przeżywanego. Świata, w którym jednostki wciąż próbują składać własne biografie w narrację sensu, a nie tylko w wykresy przepływów pieniężnych. W tym właśnie sensie Raghuram Rajan, proponując metaforę linii uskoku, sięga po precyzję geologii. Nie istnieje jedna przyczyna kryzysu ani jedno miejsce pęknięcia. Są natomiast wielopiętrowe strefy ścinania, gdzie napięcie narasta latami, choć na powierzchni codzienność zdaje się płynąć bez zakłóceń. Nierówności dochodowe wewnątrz Stanów Zjednoczonych, globalne nierównowagi między krajami nadwyżkowymi a deficytowymi oraz konflikt systemów finansowych. Wszystko to tworzy strukturę, w której kryzys nie jest wypadkiem, lecz modalnością konieczną. Rajan stawia tezę centralną z brutalną jasnością. Cele kapitalizmu wolnorynkowego i cele demokracji masowej są systemowo niezgodne. Logika kapitału domaga się bezwzględnej efektywności i jest gotowa afirmować skrajne zróżnicowanie wyników. Tymczasem wspólnota polityczna nie może bezczynnie patrzeć na trwałą degradację całych segmentów klasy średniej czy chroniczną niepewność zatrudnienia. W tej właśnie linii uskoku otwiera się przestrzeń dla sektora finansowego, który nauczył się wykorzystywać przyzwoitość rządu jako cichą gwarancję ratunku w razie systemowego kataklizmu. To, co z perspektywy ekonomii wygląda jak pokusa nadużycia, w optyce teorii społeczeństwa jawi się jako aporia. Państwo nie może dopuścić do totalnego załamania systemu, a zarazem każda jego ingerencja wytwarza u aktorów rynkowych roszczenie do przyszłych interwencji. Aby uchwycić tę strukturę, trzeba nałożyć na siebie trzy odrębne mapy: mapę obiektywnych danych ekonomicznych, mapę społecznych oczekiwań oraz mapę subiektywnych lęków i poczucia krzywdy. Dopiero wówczas można zrozumieć, dlaczego nierówności dochodowe nie są parametrem technicznym do kalibracji, lecz sejsmicznym medium, w którym kapitalizm i demokracja prowadzą swoją długą, niekonkluzywną negocjację. Wyobraźmy sobie scenę. Uproszczoną, lecz wierną duchowi epoki. W gabinecie kongresmena z serca Ameryki zjawia się doradca do spraw sondaży. Przez 3 dekady produkt krajowy brutto pnie się w górę, podczas gdy mediana płac klasy średniej trwa w stagnacji. W tle majaczy drugi wykres. Miasta z opuszczonymi fabrykami i szkoły publiczne przypominające magazyny. Kongresmen nie jest cynicznym potworem, lecz więźniem systemowej logiki. Wie, że reforma edukacji przyniesie owoce za 20 lat. Posiada jednak instrument paliatywny – kredyt. Wystarczy przekierować społeczną presję z płac na dostęp do taniego finansowania, poszerzyć dostępność hipotek i opakować to w retorykę amerykańskiego snu o własnym domu. W krótkim okresie poziom konsumpcji zostaje uratowany. Raghuram Rajan streszcza tę logikę w zdaniu, które zasługuje na miano złotego. Skoro nie można powiedzieć wyborcom jedzcie chleb, którego nie macie, mówi się im jedzcie kredyt. Ta ironiczna parafraza słów przypisywanych Marii Antoninie odsłania sedno polityki ostatnich dekad. Kredyt stał się substytutem redystrybucji. Dostęp do zadłużenia zastąpił realny dostęp do równych szans, stając się znieczuleniem na postępującą chorobę nierówności. Absurd tej konstrukcji można wydobyć w sposób brutalny. Postęp polega tu na zastąpieniu nierówności w dochodach nierównością w bilansie. Ten humor absurdu ujawnia, że logika paliatywna to proces, w którym relacje społeczne zaczynamy postrzegać jako interakcje między portfelami aktywów. Człowiek znika, a na jego miejscu pojawia się bilans zysków i strat. Spróbujmy ująć ten dylemat w ramy chłodnej logiki. Niech P oznacza, że porządek demokratyczny utrzymuje poparcie większości. Niech Q symbolizuje kapitalizm wolnorynkowy, a R – słabą sieć bezpieczeństwa socjalnego. Jeśli Q i R obowiązują razem, generują rosnące nierówności. To z kolei uderza w P. Aby ratować poparcie społeczne, elity wprowadzają nowe założenie, które nazwiemy literą T. System finansowy produkuje kredyt jako substytut dochodu, a państwo gwarantuje ratunek. To jednak prowadzi do nieuchronnego wzrostu ryzyka systemowego. Koło się zamyka. Amerykański system nie jest w stanie utrzymać stabilności bez zmiennej T, która czyni kryzys finansowy nie tyle możliwym, co strukturalnie prawdopodobnym. Jeśli nierówności wewnętrzne są lokalnym pęknięciem, to globalne nierównowagi stanowią płytę tektoniczną, która pod tą mapą nieustannie pracuje. Strategia wzrostu oparta na eksporcie, określana mianem zarządzanego kapitalizmu, przez dekady uchodziła za wzorcową ścieżkę awansu, od azjatyckich tygrysów po powojenną gospodarkę niemiecką. W tym modelu rząd, banki i korporacje zawiązują sojusz, którego horyzontem jest hegemonia na rynkach światowych, a nie równowaga wewnętrzna. W pewnym momencie ta maszyneria napotyka aporie, nie wszyscy mogą być jednocześnie eksporterami netto. Ktoś musi przyjąć rolę konsumenta ostatniej szansy. Stany Zjednoczone, z dolarem jako globalną walutą rezerwową, stały się systemową koniecznością. Globalne nadwyżki kapitału płyną szerokim strumieniem do amerykańskich aktywów, zasilając system finansowy i kupując papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Inwestorzy z systemów opartych na relacjach zaczynają wierzyć w bezosobowe mechanizmy rynku typu arm's length. To zaufanie staje się wektorem skażenia. Agencje ratingowe zamiast kalibrować ryzyko przeistaczają się w fabryki certyfikatów spokoju. Popyt na toksyczne papiery subprime rośnie, odklejony od ich realnej wartości. Wspólnym mianownikiem jest systemowa nieprzejrzystość i niemal religijne założenie, że na końcu i tak pojawi się rząd, by uchronić wierzycieli przed stratą. Warto tu nakreślić kartografię różnic kulturowych. W Ameryce Północnej rozwarstwienie jest wpisane w umowę społeczną jako koszt innowacji. Jednak nawet tam istnieje próg krytyczny, po którym amerykański sen staje się okrutną ironią. Unia Europejska reprezentuje inną konfigurację. Tutaj siatka bezpieczeństwa jest gęstsza, a zasada solidaryzmu pozostaje częścią autoportretu. Spór w Europie dotyczy granic państwa opiekuńczego, a nie samej idei redystrybucji. Z kolei w krajach arabskich nierówności są kwestią nie tyle dochodu, ile godności i statusu w sieciach klanowych. Tam, gdzie majątek zależy od bliskości z aparatem państwa, łatwo rodzi się poczucie upokorzenia, które staje się paliwem buntu. Różnica nie leży w chłodnych danych statystycznych, lecz w gorącej semantyce społecznego uznania. Globalne nierównowagi nakładają się więc na fundamentalnie odmienne topografie sprawiedliwości. Współczesny dyskurs przestaje traktować sztuczną inteligencję jako neutralne narzędzie. Jawią się ona jako siła tektoniczna, zdolna na nowo ukształtować topografię nierówności. To już nie technologia. To nowy czynnik ustrojowy. Automatyzacja przyspieszy polaryzację rynku pracy, wypłukując stanowiska średniego szczebla, podczas gdy dochody skumulują się w rękach wąskiej kasty właścicieli kapitału technologicznego. Sztuczna inteligencja napędzi dalszą finansjalizację, oferując zaawansowane modele ryzyka, które mogą pogłębić asymetrię informacyjną między instytucjami a jednostkami. Ekonomiści tacy jak Daron Acemoglu ostrzegają, bez świadomej polityki technologia ta stanie się maszyną do produkowania nierówności na niespotykaną skalę. Dla globalnego biznesu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest złożona hybryda, dalsza polaryzacja wewnątrz państw przy jednoczesnym awansie części globalnego południa. To, co Ryan określał mianem przyzwoitości rządu, w epoce algorytmów stanie się kwestią najwyższej wagi. Rządy posiądą narzędzia do wpływania na gospodarkę, ale sektor prywatny będzie dysponował taką przewagą informacyjną, że pokusa przerzucania ryzyka na państwo tylko się wzmocni. Jedynym hamulcem będzie kompetentna opinia publiczna zdolna kwestionować roszczenia systemu. Prace takich badaczy jak Thomas Piketty czy Joseph Stiglitz dowodzą, że nierówności nie są dziełem przypadku. Stanowią produkt konkretnych konfiguracji politycznych i podatkowych. Ryan proponuje własny klucz, skupiając się na strefie zgniotu między polityką a rynkiem. Jego zdaniem przeciwdziałanie przyszłym kryzysom wymaga trzech zestawów reform. Po pierwsze, przeprojektowania sieci bezpieczeństwa socjalnego tak, by umożliwiała jednostkom podejmowanie rozsądnego ryzyka. Inwestycje w edukację nie są tu ornamentem, lecz mechanizmem stabilizującym demokrację. Po drugie, globalny system musi zostać przebudowany, aby kraje o chronicznej nadwyżce, jak Chiny czy Niemcy, zaakceptowały wzmocnienie popytu wewnętrznego. Po trzecie, sektor finansowy musi zostać włączony w ramy odpowiedzialności poprzez realną groźbę strat dla wierzycieli i odroczone wynagrodzenia zarządów. Czy taka architektura jest możliwa? Z perspektywy logiki systemu jest kosztowna, ale z perspektywy świata przeżywanego wydaje się jedyną racjonalną drogą. Ryan przypomina, że dopiero poważne wstrząsy, jak wielki kryzys i wprowadzenie Social Security Act są w stanie przełamać inercję. W świecie, gdzie algorytmy dyktują warunki, pytanie o przyszłość umowy społecznej staje się palące. Być może kluczem jest nie tylko regulacja rynku, ale przede wszystkim odzyskanie kontroli nad narracją o tym, co naprawdę się liczy.